Pozwólcie, że zacznę od pewnej historii czy pewnego wspomnienia. Kiedy byłem w szkole podstawowej, to miałem takiego kolegę, z którym widzieliśmy się dość często. On u mnie bywał w domu, ja bywałem u niego. I wiadomo, dzieci są dość uważne, jeśli są w jakimś środowisku, w którym zwykle nie przebywają. Tak jak się u kogoś jest, to od razu się wszystko słyszy, wszystko się analizuje, nad wszystkim się zastanawia, no bo to są rzeczy i osoby, które są nowe. No i właśnie kiedyś usłyszałem sprzeczkę mojego kolegi z mamą, nie jakąś taką wielką sprzeczkę, żebyście sobie nie myśleli, dość trywialny temat na zasadzie, czy mogę wyjść na dwór. I mama powiedziała nie temu koledze i uzasadniła to słowami, bo tak, kiedy on pytał, dlaczego nie może tego zrobić. Bo tak. I dla mnie to brzmiało tak arbitralnie i tak wczułem się w tego kolegę i pomyślałem sobie, że czułbym się raczej no smutno, tak, że nie ma jakiegoś realnego powodu za tym, tylko po prostu rodzic mówi bo tak i na tym dyskusja się kończy. I wiecie co, w Bogu zachwyca mnie właśnie to, że on taki nie jest. Że nasz Bóg, kiedy coś nam nakazuje, czegoś od nas wymaga, coś zakazuje w swoim słowie, to za tym stoi zawsze jakiś powód, jakiś prawdziwy, realny powód. I oczywiście zawsze tym ostatecznym powodem jest Jego chwała. To jest kluczowy cel istnienia tego wszechświata. Ale gdzieś po drodze jest też nasze własne dobro. I w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków znajdujemy następujące przynaglenie ze strony autora. Myślę, że już w ostatnich tygodniach mieliśmy je szansę usłyszeć. Nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie tym bardziej, im bardziej widzimy, że zbliża się dzień. O ile pastor Jan kilka tygodni temu przypomniał o tym nakazie, przypomniał, dlaczego on jest bardzo ważny i że jest ważny, ja dzisiaj chciałbym pogłębić kwestię uzasadnienia tego nakazu. A więc co stoi w tle tego przynaglenia ze strony Pana Boga względem nas, abyśmy rzeczywiście spotykali się na niedzielnych nabożeństwach, abyśmy widzieli siebie twarzą w twarz, nie poprzez jakieś zapośredniczone możliwości, które są dzisiaj dostępne przy pomocy transmisji online, która jest raczej błogosławieństwem w drodze wyjątku niż regułą w naszym życiu duchowym. Krótko mówiąc, dlaczego Bóg oczekuje, że będziemy uwielbiali Go właśnie tutaj, w gronie wierzących? Dlaczego Pan Bóg oczekuje, żebyśmy pojawiali się osobiście na nabożeństwach, spotykali się też poza kontekstem nabożeństw z innymi wierzącymi, żeby Jego chwała płynęła nie tylko z naszych umysłów, ale również, abyśmy oddawali Mu chwałę w naszych ciałach. Koniec końców, myślę, że przekonamy się w czasie tego kazania, że Bóg chce, abyśmy byli uczestnikami życia w Kościele, nie ze względu na to, że On tak po prostu mówi, chociaż to też jest bardzo ważne, ale że jest za tym nasze głębokie dobro i On rzeczywiście o nas dobrze myśli i dlatego od nas tego wymaga. Tydzień temu świętowaliśmy cielesne zmartwychwstanie Chrystusa. Nie zmartwychwstanie Chrystusa, które jest jakąś metaforą, jakąś pocieszającą historią, chociaż też jest pocieszające oczywiście, ale świętowaliśmy cielesne, fizyczne, dosłowne zmartwychwstanie naszego Pana. I właśnie w toku tej refleksji powielkanocnej chciałbym się zastanowić nad rolą ciała w byciu człowiekiem, ciała w doświadczeniu Pana Boga przez nas i też w ogóle w naszym życiu chrześcijańskim, mówiąc w szerszym kontekście. I żeby to zrobić, sięgnijmy sobie do pierwszego, dłuższego fragmentu biblijnego na dziś. Wrócimy do samych początków biblijnej historii, do samych początków świata nawet, można powiedzieć. Świata, który jeszcze nie był skażony grzechem. I jak można się domyśleć, będzie to oczywiście Księga Rodzaju, która opisuje te wydarzenia. Także otwórzmy nasze Biblię na Księdze Rodzaju, czy też na pierwszej Księdze Mojżeszowej, jak też ją się zwykło w Bibliach warszawskich nazywać. Dokładniej mówiąc, będę czytał od rozdziału drugiego, od wersetu piątego. Rozdział drugi, werset piąty. W dniu, w którym Pan Bóg uczynił niebo i ziemię, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosła żadna polna trawa, ponieważ Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. Tylko mgła wydobywała się z ziemi i nawilżała całą powierzchnię gleby. Wtedy Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Także człowiek stał się żywą istotą. Potem Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ulepił. I tutaj zwróćmy uwagę, proszę, zwłaszcza na ten werset 7, który nas najbardziej będzie interesował. On powinien pobudzić naszą wyobraźnię do wyobrażenia sobie tej sceny. Myślę, że też po to została ta scena tutaj opisana. Bóg został ukazany tutaj nam jako taki wspaniały garncarz, największy artysta, który własnymi rękami lepi człowieka z ziemi, z gleby, z czułością formuje jego bryłę, następnie jeszcze z artyzmem wykańcza poszczególne szczegóły, tak żeby ten człowiek był naprawdę dobry. Tak jak też Pan Bóg wszystkie swoje stworzenia w Księdze Rodzaju określa, a człowieka nawet nazywa bardzo dobrym. Jesteśmy ulepieni z gliny, zgodnie z tym opisem. Innymi słowy, te nasze ciała, które mamy, one powstały z tych elementów tego świata. Pochodzą stąd, z dołu, z ziemi. Jednak, i to jest ważne jednak, różnimy się jednak od całego stworzenia na świecie. Różnimy się od skał, różnimy się od roślin, różnimy się od zwierząt, nawet tych najmądrzejszych. I co nas różni od tych wszystkich bożych stworzeń, które również są dobre? Ano tchnienie życia. Tchnienie życia, które Pan Bóg tchnął właśnie w tą bryłę gliny i uczynił nas w ten sposób ludźmi myślącymi. Ludźmi nie tylko z ciałem, ale i z duszą. Czyli od zawsze planem Bożym względem nas było to, abyśmy byli ludźmi nie tylko z duszą, ale i z ciałem. Żebyśmy byli istotami cielesnymi, z krwi i kości, prawdziwymi ludźmi w pełni. W internecie kiedyś zobaczyłem taki cytat, który krąży i można go gdzieś spotkać zarówno po angielsku, jak i chyba też po polsku. Nie masz duszy, jesteś duszą, masz ciało. Nie masz duszy, jesteś duszą, ale masz ciało. Na domiar złego te słowa przypisuje się C.S. Lewisowi, ale dzięki Bogu nie napisał tych słów. Jest to takie fałszywe przypisanie tych słów, także jeśli ktoś liczy tutaj, ile razy zacytuje C.S. Lewisa w kazaniu, to to się nie liczy. To jest fałszywy cytat. No i na szczęście C.S. Lewis nie napisał tych słów, dlatego że te słowa nie są do końca prawdziwe. Bo co tutaj jest powiedziane? Że nasza tożsamość to jest wyłącznie dusza i to ciało to jest jakiś taki przypadkowy skafander, jakiś taki kostium, w który Bóg nas ubrał, którego równie dobrze mogłoby nie być. I to tak brzmi właśnie na zasadzie, że my to ciało mamy na swój użytek, ale nie do końca jesteśmy z nim tożsami. I antropologia chrześcijańska, czyli nauka o człowieku, jaką mamy w Biblii, w Bożym Słowie, nie tak się przedstawia. My jesteśmy swoim ciałem, jesteśmy też swoją duszą, ale ciałem również. Żeby to tak bardzo wizualnie nam zilustrować, spójrz na swoje ręce. Możecie to zrobić, jeśli chcecie teraz. Zobaczcie. Tak, masz ręce. Bóg daje ci to narzędzie, aby w tym świecie się odnajdywać i posługiwać się nimi, robić dobre rzeczy dla Niego, ale to nie jest tylko narzędzie, to jesteś ty. Twoje ciało to również ty. Oczywiście bez wykluczenia duszy, ale twoje ciało nie tylko należy do ciebie, ale jest częścią twojej tożsamości, tego, kim jesteś. I dla Kościoła to przekonanie było coraz ważniejsze i ważniejsze, również w starożytności, im dłużej Kościół zmagał się z heretykami, dokładniej mówiąc z gnostykami. To byli tacy heretycy, którzy mówili, że jest dwóch bogów. Mówili, że jest dobry Bóg, który stworzył niematerialne rzeczy, te duchowe rzeczy, te właśnie ludzkie dusze i że jest sobie jakiś drugi Bóg, który stworzył te wszystkie złe, materialne, cielesne, obrzydliwe rzeczy, w związku z czym te ludzkie dusze, które są dobre, są uwięzione w tych ciałach niczym w grobowcach nawet albo w więzieniach, tak to było negatywnie określane. I oczywiście opisuję tutaj poglądy te niewłaściwe tych gnostyków. I Kościół zawsze się z tymi poglądami konfrontował. I taką jedną z najsłynniejszych, najbardziej popularnych odpowiedzi na właśnie tego rodzaju niebiblijne stwierdzenia są słowa: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. To są oczywiście słowa credo nicejskiego, które istnieje już 1700 lat. Właśnie w tym roku dokładnie mamy rocznicę, kiedy ono powstało. I co więcej, jest to credo, które przyjmowane jest przez chrześcijan na całym świecie. Wszystkie kościoły chrześcijańskie właśnie pod tymi słowami się podpisują. Pan Bóg stworzył rzeczy nie tylko te niewidzialne, nie tylko nasze dusze, nie tylko aniołów, nie tylko te rzeczy, które są niematerialne, ale właśnie to wszystko materialne, co widzimy. Bóg kocha materię. Bóg cieszy się naszą cielesnością, bo tak nas zaprojektował. Zaprojektował nas właśnie z ciałem i duszą i ma dla nas plan, dla człowieka w całości. Nie jesteśmy jakimiś wiszącymi w powietrzu umysłami, które akurat tak się zdarzyło, że wpadły do jakiegoś ciała, no i jakoś tak wyszło i jakoś Pan Bóg i my sami musimy sobie z tym radzić. Nie, to był od początku Boży plan, abyśmy byli ludźmi z krwi i kości. Tutaj może zapytacie, po co ty nam o tym mówisz? No, z jednej strony dlatego, że po prostu Boże Słowo o tym mówi, a z drugiej strony spójrzmy sobie na współczesny świat, jak wielu ludzi nie akceptuje tego, że jest w takim ciele, a nie innym. Jak wiele ludzi, w tym młodych ludzi, nie podoba się sobie. Cierpią, że mają takie ciała, a nie inne, mają mnóstwo kompleksów. I myślę, że to jest ważne przesłanie, aby usłyszeć, że Bóg stworzył ciebie właśnie takim. Kocha ciebie w całości. Oczywiście z wyjątkiem twojego grzechu, ale twoje ciało jest też przedmiotem Bożej miłości. Bóg chciał, abyś taki był i abyś taka była. I właśnie, skoro taka jest ludzka natura i taka była zamierzona przez Boga jej budowa, to w związku z tym Bóg trafia do nas również cielesnymi środkami. To znaczy zniża się do nas, dostosowuje się do nas i żeby do nas trafić, żeby nas zmienić, żeby do nas przemówić skutecznie, on rzeczywiście używa środków, które odpowiadają temu, kim jesteśmy. A więc na przykład, kiedy wychodzimy na zewnątrz, no zwłaszcza teraz jest to widoczne, widzimy Boże piękno stworzenia. Nie tylko w tym, że zastanawiamy się nad Panem Bogiem i gdzieś w naszych umysłach oddajemy Mu chwałę, ale widzimy piękne materialne rzeczy, które On stworzył, które promieniują Jego chwałą, które odbijają blask Jego potęgi, Jego mocy, Jego mądrości we wszystkim, co zaprojektował. Ale właśnie, to nie jedyny sposób, w jaki Bóg przemawia do swojego Kościoła. Przemawia również w ten sposób, na niedzielnych nabożeństwach. I żeby się o tym przekonać, jak to robi, otwórzmy proszę pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wersety od 15 do 17. Pierwszy Koryntian, rozdział 10, werset 15. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Osądźcie sami to, co mówię. Mówi to apostoł Paweł. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, my, liczni, jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy bowiem spożywamy z jednego chleba. Niedawno, bo w Wielki Piątek, mieliśmy okazję obchodzić Wieczerzę Pańską. Tutaj warto nadmienić Wieczerzę Pańską, nie pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, dlatego że to jest pamiątka ukrzyżowanego Chrystusa. To Jego wspominamy, tak? Na pamiątkę moją, mówi Chrystus. Nie na pamiątkę tego, że kiedyś była ostatnia Wieczerza. To taka dygresja zaledwie tutaj. Ale mamy gdzieś z tyłu głów pewnie to nasze wspomnienie z Wielkiego Piątku, kiedy obchodziliśmy Wieczerzę i wciąż pozostaje to żywe w naszej pamięci. I do tego chciałbym nawiązać, bo w stole pańskim, który zresztą jest za mną, spotykamy się z taką płaszczyzną, no właśnie, spotkania. Spotkania z jednej strony z Chrystusem, z jednej strony, z drugiej strony również ze sobą nawzajem. I zobaczmy to w tekście. W wersecie 16 mamy ten pierwszy aspekt, ten aspekt góra-dół. Także nasze spotkanie z Bogiem, dokładniej mówiąc z Chrystusem. Jedząc chleb, wchodzimy we wspólnotę, społeczność, komunię z ciałem Chrystusa, a pijąc wino, oczywiście z wiarą, nie w sposób automatyczny, wchodzimy we wspólnotę, społeczność czy komunię z krwią Chrystusa. Te słowa, których tutaj używam, społeczność, wspólnota, komunia, to są wszystko polskie próby oddania słowa koinonia, które mamy tutaj w Grece, w oryginale. Także w jakiś sposób, trudny być może do wytłumaczenia, jeśli z wiarą przystępujemy do stołu pańskiego, spotykamy się z samym żywym Chrystusem. Natomiast w wersecie 17 widzimy, jak wieczerza jednoczy nas, jednoczy Kościół, który też jest ciałem Chrystusa. Kiedy spożywamy z jednego chleba, to jest rzeczywistym symbolem, a zarazem skutecznym symbolem tego, że jesteśmy jednym Kościołem. To jest coś, co łączy nas razem. To jest miejsce spotkania, gdzie ty spotykasz swojego brata, ty spotykasz swoją siostrę. To nie jest tylko taka rzecz, w której akurat tak się zdarzyło, że przystępujemy razem, ale to jest wyraz jedności Kościoła. To jest coś, co rzeczywiście ma budować jedność w Kościele. No i właśnie, pomiędzy tymi wszystkimi warstwami znaczeniowymi, zarówno tej warstwie góra-dół, jak i tej horyzontalnej, a więc jedność między nami, nie można zgubić tego faktu, że Bóg używa do tego celu, żeby osiągnąć te dwa cele, jakich środków? No, materialnych środków, fizycznych środków, bardzo namacalnych środków. Używa do tego po prostu chleba i wina. Bardzo przyziemnych rzeczy mogłoby się wydawać, nie? Tak na chłopski rozum myśląc, no, co w tym niezwykłego? No, takie zwykłe rzeczy, a Bóg używa ich w niezwykły sposób. Ale no właśnie, skoro jesteśmy ludźmi z krwi i kości, to Bóg, żeby skutecznie nas zmienić, żeby skutecznie zadziałać na nas, żeby przemówić do nas, wybiera takie środki, które odpowiadają naszej naturze. Reformator z Genewy, Jan Calvin, powiedział coś takiego, że Bóg do słowa swego dołączył jeszcze znak widzialny, przez który daje nam poznać istotę swych tajemnic. Pragnie on w ten sposób uwolnić nas od wszelkiej niepewności i zwątpienia, a mocą i ufnością napełnić nasze serca. O ile w kazaniu słyszymy niewidzialne Słowo Boże, no słyszymy je w naszych uszach, no ale nie jest tak, że widzimy kazanie, tak? Możemy widzieć kaznodzieję, ale ostatecznie słowo, które Bóg nam przekazuje, jest niewidzialne. O tyle w wieczerzy mamy kontakt z widzialnym Słowem Bożym. To jest takie określenie znane już od czasów Augustyna, ale też od reformatorów i dalej. I w Pawłowym przekazie, który zresztą co miesiąc czytamy, kiedy obchodzimy wieczerzę, padają takie słowa w 1 Koryntian 11. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Zwiastuje się słowo, tak? Zwiastuje się kazanie. Dzieli się ktoś słowem, kiedy je głosi. Natomiast tutaj apostoł mówi, że wieczerza jest również zwiastowaniem Bożego Słowa. I to nie tyle to, co mówimy przy okazji wieczerzy, ale raczej sama wieczerza w sobie, w związku ze swoim znaczeniem, jakie Chrystus jej nadał, jest widzialnym zwiastowaniem Bożego Słowa o tym, że Chrystus umarł za nas, umarł za swój Kościół, za wszystkich, którzy chcą i wierzą w Chrystusa. Bóg kieruje wtedy do ciebie swoje słowo, swoje widzialne słowo, swoje słowo, które objawia ci się w sposób bardzo osobisty. No bo ilekroć sięgasz po ten chleb, po to wino z wiarą, to Bóg przemawia do ciebie, odwołując się nie tylko do twojego słuchu, nie tylko do tego, co dźwięczy w twoich uszach, ale działa na wszystkie twoje zmysły. No bo zobaczcie, możemy to zobaczyć, możemy tego dotknąć, możemy to posmakować, nawet możemy poczuć zapach tych rzeczy. Bóg kieruje do nas swoje słowo, uwzględniając to, że jesteśmy ludźmi z krwi i kości i właśnie oddziałuje na wszystkie nasze zmysły. Kazanie może usłyszeć każdy, kto wejdzie do kaplicy, każdy, kto nawet przypadkiem się tu znajdzie, jak też na początku brat Mateusz zabawnie to ujął, że ktoś tutaj może tak zobaczyć, że ktoś wchodzi do tego budynku, no i tak też wszedł i usiadł, nie? To każdy może usłyszeć kazanie, ale wieczerza jest skierowana wyłącznie do Kościoła, do ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. I jest ten moment osobisty, kiedy Bóg kieruje ją do ciebie. Kiedy ty osobiście musisz sięgnąć swoją dłonią po chleb i wino. I właśnie, jeśli tak jest, to żadna transmisja, żadne pośredniczące różne instrumenty, które czasem nam oczywiście pomagają, ale one nie są w stanie jakby zastąpić tego doświadczenia. Nie są w stanie gdzieś sprawić, że to będzie dokładnie to samo w skali od 1 do 1. Oglądając nabożeństwo online, nie oszukujmy się, nie jesteś aktywnym uczestnikiem nabożeństwa. Jesteś zaledwie jego biernym widzem. Zwłaszcza, kiedy jest obchodzona Wieczerza Pańska. To nie jest to samo. Ale właśnie, z Chrystusem jest inaczej. Chrystus zaprasza ciebie i mnie osobiście. Zaprasza osobiście do siebie, ale też do twoich braci i sióstr, abyśmy się spotkali. Spotkali się czy to na niedzielnym nabożeństwie, czy przy jego stole i abyśmy uczestniczyli w tym twarzą w twarz, o osobiście, nie w jakiś sposób, który będzie dla nas wygodny, miły, sposób, który będzie po prostu jakimś półśrodkiem do tego celu, jakim jest po prostu spotkanie. Spotkanie z Nim i spotkanie z Kościołem. A skoro mowa o spotkaniu z Kościołem, o społeczności między braćmi i siostrami, to spójrzmy też na inny tekst, który jeszcze bardziej bezpośrednio mówi o tym aspekcie. Otwórzmy teraz pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 2 i będziemy czytać wersety od 17 i dalej. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 17. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was. Ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Co my mamy w tym tekście? Przede wszystkim to, że apostoł pisze do chrześcijan w Tesalonikach i nazywa ich swoją nadzieją. Następnie nazywa ich swoją radością, koroną chwały, chwałą. Są to piękne określenia. Ale przede wszystkim apostoł tęskni za nimi z całych sił. I to się objawia w tym, że chciał odwiedzić ich i to odwiedzić ich nawet dwukrotnie, dwa razy, no ale nie był w stanie z tego zrobić z powodu przeszkód, na które napotkał, a które, jak tutaj pisze, zainicjował sam diabeł, sam szatan. I kluczowy jest tutaj werset 17 w tym tekście, zgodnie z którym Paweł i Tymoteusz, można wnioskować, bo jest tutaj liczba mnoga, być może Paweł wypowiada się tutaj nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu swoich przyjaciół, współpracowników. Paweł i Tymoteusz byli odłączeni od Tesaloniczan ciałem, lecz bynajmniej nie sercem. Dosłownie rzecz ujmując, tak patrząc na ten tekst w oryginale, byli odłączeni od nich obliczem albo twarzą. Tam jest takie słowo. Obliczem lub twarzą. Byli od nich odłączeni w taki sposób, że nie mogli się widzieć twarzą w twarz. No cóż, ale moglibyśmy pomyśleć, no ale Paweł jest blisko nich. Jest blisko nich sercem, jak sam pisze. Pewnie myśli o nich ciepło, no przecież pisze o tym w tym liście. Może się z nimi skomunikować przez list, który właśnie wysyła. My jeszcze mamy lepiej, bo przecież możemy zadzwonić do siebie w dowolnej chwili. Możemy przecież też połączyć się na kamerce ze sobą. Po co w ogóle odwiedzać się, angażować się tutaj w takie zbędne aktywności, jak widzenie siebie twarzą w twarz, skoro przecież, no słuchajcie, można poświęcić ten czas na lepsze rzeczy, na przykład na ewangelizację. Różne takie Boże cele są, które należy zrealizować. Czy jakbyśmy się nie widzieli, to nie mielibyśmy więcej czasu na to wszystko? Nie. Nie, to nie jest Boży plan dla Kościoła. To nie jest plan dla chrześcijanina, który chce podążać za swoim Panem. Paweł pisze raczej, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Z tym większym pragnieniem chcieliśmy ujrzeć was twarzą w twarz, tak? Pomimo, że jestem z tobą obecny sercem, mój drogi Kościele, pomimo tego ja dalej wolałbym widzieć was twarzą w twarz, nie gdzieś za pośrednictwem listu się z wami komunikować. I podobnie też pisze Jan w swoim drugim liście. Tak, jest coś takiego jak drugi list Jana. Wiem, że są krótkie, drugi i trzeci, ale zachęcam, żeby również o nich pamiętać. Tam mamy w 12 wersecie coś takiego. Wiele mógłbym wam jeszcze napisać, ale nie chcę posługiwać się kartą i atramentem. Mam jednak nadzieję, że będę u was i porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość stała się pełna. Aby nasza radość stała się pełna. Innymi słowy, nawet jeśli mamy te wszystkie pośrednie sposoby komunikowania się, bycia razem gdzieś tak zdalnie, można to ująć, jak to się współcześnie określa, to wszystko sprawia, że nasza radość być może jakaś jest, ale ta radość nie jest pełna, bo nie tak zostaliśmy stworzeni. Zostaliśmy stworzeni do bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Nie zrobi tego żaden telefon, żaden Zoom, bo zostaliśmy zaprojektowani w taki sposób, że jest w nas jakaś taka wbudowana potrzeba bliskości, autentycznej, prawdziwej bliskości, której nie da się zaspokoić inaczej, a przynajmniej nie na dłuższą metę. I o tym chyba boleśnie przekonał nas najbardziej czas pandemii, kiedy nie mogliśmy się spotkać czasami na niedzielnym nabożeństwie. Czasami te miejsca były ograniczone i tylko część z nas mogła tutaj być. I myślę, że wtedy, zwłaszcza kiedy ta pandemia trwała nie tydzień, nie miesiąc, ale wiele miesięcy, to czuliśmy, jaki to jest ciężar, jaki to jest smutek głęboki, nie widzieć swojego brata, swojej siostry, nie móc tutaj razem śpiewać, razem słuchać kazania, razem się modlić, razem przystępować do stołu pańskiego i wiele innych rzeczy razem robić. I myślę, że gdzieś nam to wspomnienie wyparowało. To znaczy, może i pamiętamy, że był taki czas, może pamiętamy, że była ta pandemia, ale gdzieś ten ciężar emocjonalny tej rozłąki z Kościołem, myślę, że mógł nam gdzieś po drodze wyparować i zapomnieliśmy, jak to było źle i przez to czasami odpuszczamy sobie niedzielne nabożeństwa, nie traktując ich jako priorytetu. Odpuszczamy sobie grupy biblijne, nie traktując ich jako priorytetu w naszym życiu. Bo stwierdzamy, no nie, no za tydzień będzie to samo w zasadzie, więc zobaczę ich później. A może będzie druga pandemia. I co wtedy? Nagle to za tydzień, że coś będzie znowu za tydzień, nagle stanie się fałszem i to wszystko rozpłynie się w bardzo łatwy sposób i może okaże się, że znowu będziemy rozdzieleni. Oczywiście módlmy się, aby tak nie było w żadnym razie, ale skoro mamy możliwość spotkania się tu i teraz ze sobą, jeśli wiemy, że mamy taką możliwość widzenia się z Kościołem, to nie rezygnujmy z niej w imię wygody, w imię jakichś innych rzeczy, które zaprzątają naszą głowę. Zatrzymajmy się na sekundkę w tym miejscu. Wiemy już, że Bóg nie bez powodu dał nam nasze ciała, że kocha nas właśnie w taki sposób, jako ludzi cielesnych, bo takich nas stworzył. Ale wiemy też, że Bóg w naszym życiu duchowym działa przy pomocy różnych środków właśnie fizycznych, namacalnych, dostosowując się do nas. I w końcu wiemy też, że prawdziwe relacje w zborze kształtują się tu, na miejscu. I w tym momencie niektórzy z nas, którzy być może rzadziej pojawiają się w zborze, może nie tak często uczestniczą w nabożeństwach czy innych spotkaniach, mogą się czuć winni, mogą czuć się obciążeni tym, co mówię teraz. I może są to słuszne wyrzuty sumienia, jeszcze nie wydajemy jednoznacznego werdyktu, jeszcze się z tym wstrzymujemy. Zanim to zrobimy, najpierw spójrzmy na Ewangelię Mateusza, na inny fragment, który trochę będzie adresował tę kwestię wyrzutów sumienia. Otwórzmy Ewangelię Mateusza na rozdziale 12 i przeczytamy ten fragment od wersetu 9. Mateusza 12, werset 9. Jezus oddalił się stamtąd i wszedł do ich synagogi. Był tam człowiek z bezwładną ręką. Faryzeusze, chcąc oskarżyć Jezusa, zadali mu pytanie, czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz on im odpowiedział, czy jest wśród was człowiek, który jeśli miałby tylko jedną owcę i ta w szabat wpadłaby do dołu, nie poszedłby i nie wyciągnął jej? Przecież jak wielka jest różnica między człowiekiem a owcą. Tak więc wolno w szabat dobrze czynić. Następnie powiedział do człowieka z bezwładną ręką, wyciągnij rękę, a on ją wyciągnął i znowu stała się sprawna, tak jak druga. Wtedy faryzeusze wyszli i naradzali się, jak zabić Jezusa. Spór między Chrystusem a faryzeuszami dotyczył pewnego bardzo ważnego dla Żydów dnia, szabatu, a więc soboty. I to ten dzień był ważny dla nich nie bez powodu. Bóg w Torze, w Pięcioksięgu, nakazał rzeczywiście obchodzić szabat. I właśnie, w szabat nie należy wykonywać żadnej pracy. To również jest potwierdzone Bożym Słowem, jak najbardziej. Ale w takim razie faryzeusze na podstawie swojej już dodanej tradycji pytają, no skoro tak jest, nie wolno wykonywać pracy w szabat, to czy wolno uzdrowić człowieka w szabat, który tego potrzebuje? No przecież takie uzdrowienie kogoś to też jest jakiś rodzaj wysiłku, jakiś rodzaj pracy. Prawda, Panie Jezu? I właśnie, co robi tutaj Chrystus? Uzdrawia tego człowieka z bezwładną ręką. Przywraca tej ręce pełną sprawność, tak jak tej drugiej ręce, jak czytamy w tekście. I tym samym Chrystus stawia siebie po stronie łaski. Faryzeusze natomiast zdecydowanie nie zgadzają się z tym. Nawet chcą zabić Jezusa za to, co tutaj zrobił. Stawiają się tym samym po stronie prawa, a dokładniej mówiąc po stronie ich interpretacji tego prawa. Bóg nie jest legalistą. I w związku z tym my również, jeśli chcemy być naśladowcami Boga, nie powinniśmy być legalistami. Pan zawsze lituje się nad chorymi, nad słabymi, nad tymi, którzy przychodzą do Niego i rzeczywiście zdając sobie sprawę ze swoich błędów, problemów, grzechów, żałują za swoje upadki. Ostatecznie, używając tutaj pewnej parafrazy słów Chrystusa z Ewangelii Marka, z drugiego rozdziału, człowiek nie jest dla niedzieli, ale niedziela jest dla człowieka. Człowiek nie jest dla niedzieli, ale niedziela jest dla człowieka. Jeśli więc naprawdę, rzeczywiście, nie ściemniając, byłaś lub byłeś chory, zwłaszcza ciężko chory, nie obciążaj swojego sumienia swoją nieobecnością. Jeśli twój podeszły wiek nie pozwala ci chodzić, nie pozwala ci dotrzeć na dzisiejsze nabożeństwo, bo brakuje ci sił i po prostu nie masz innego sposobu, jak jakoś chociaż mieć namiastkę tego nabożeństwa i oglądasz transmisję, nie przejmuj się, nie obwiniaj się. Chrystus ci przebacza. Jeśli twoje dziecko dopiero co się urodziło albo ciężko choruje, gorączkuje, trafiło do szpitala, nie zadręczaj się. To nie jest problem. Zajmij się nim. Myślę, że Chrystus zrobiłby to samo. Ale, i to jest bardzo ważne ale, jeśli z lenistwa, nie oszukujmy się, z lenistwa, tylko nie chcesz się do tego przyznać, szukasz sobie jakiś wymówek, żeby bawić się w nowoczesny kościół online, bo to tak ładnie brzmi, kościół online, dostosowujemy się do współczesnego świata, nowe przestrzenie internetu dla Chrystusa zdobywamy i sobie tak wtłumaczysz to wszystko, dlaczego nie jesteś tutaj w kaplicy, to słusznie odczuwasz wyrzuty sumienia. Nie będę tutaj cię pocieszał. Pytanie tylko, czy z tym coś zrobisz, czy rzeczywiście zmienisz coś w swoim podejściu. Nie chodzi mi tylko o zmianę czynów, na zasadzie, że tutaj zaciągniemy cię, przyjdziesz i będziesz siedział. Ale czy rzeczywiście twoja postawa, podejście do niedzielnego nabożeństwa, do braci i sióstr, do wszystkiego, co Bóg chce tutaj zrobić, czy to się zmieni? Jeśli rzeczywiście to miejsce, kiedy jesteśmy razem na nabożeństwie, jest spotkaniem nieba z ziemią i rzeczywiście aniołowie uwielbiają Boga razem z nami, to coś cię omija, coś bardzo ważnego przemyka ci koło nosa. Moi drodzy, wątek, jak to można określić, teologii ciała, czyli tego, co Boże Słowo mówi o ciele człowieka, jakie są jego funkcje, co w życiu duchowym ciało wnosi, to, że jesteśmy tacy, a nie inni, jest strasznie długi i strasznie szeroki. Moglibyśmy tutaj mówić o wielu rzeczach, moglibyśmy rozprawiać choćby i o tym, jak nasza postawa ciała wyraża szacunek wobec Boga. Dlaczego czasem wznosi się ręce, dlaczego czasem się klęka, że to też nie jest bez znaczenia. Moglibyśmy też mówić o Bożym umiłowaniu piękna, tego, jak Bóg rzeczywiście chce, abyśmy dążyli do piękna, byli kreatywni w tym, co robimy i w ten sposób, tworząc piękne, materialne, fizyczne rzeczy, też oddawali Mu chwałę. No właśnie, mógłbym tutaj dużo mówić, ale czas powoli dobiega końca. W związku z tym chciałbym nasze oczy, duchowe oczy naszych serc, zwrócić ponownie ku Chrystusowi, ku naszemu Panu i Zbawicielowi. Dlatego, że tak naprawdę, jak to bardzo często bywa, to właśnie Chrystus jest najdoskonalszym przykładem tego, o czym chcę wam powiedzieć. On jest tak naprawdę ucieleśnieniem całego mojego przesłania, bo On jest Słowem, które stało się ciałem, jak pisał apostoł Jan w swojej Ewangelii, w jej prologu. Nasz Pan przyjął właśnie takie ciało, jak nasze ciało. Dokładnie takie, nie jakieś inne, niespecjalne, przygotowane dla Niego, ale kiedy przyszedł tu na ten świat, przyjął właśnie takie ciało ludzkie, w jakim i my chodzimy. Po co? Po to, żeby zobaczyć się z nami, żeby spotkać się z nami twarzą w twarz. To był jeden z powodów Jego wcielenia, aby rzeczywiście w swojej osobie połączyć niebo z ziemią. Aby rzeczywiście już nie było tego wielkiego podziału między Bogiem a człowiekiem, ale żeby w sobie pojednać te dwie rzeczywistości. Nasz Pan odkupił też nas, odkupił mnie i ciebie, jeśli tylko ufasz Jego Słowu, za pośrednictwem bardzo fizycznych środków, za pośrednictwem swojego ciała, swojej przelanej krwi, na bardzo fizycznym, brutalnie materialnym krzyżu. Takich środków Bóg używał, aby cię zbawić. Czy masz tego świadomość? I w końcu w tym samym ciele Chrystus zmartwychwstał. Nie metaforycznie, ale naprawdę, rzeczywiście już na wieki będzie prawdziwym człowiekiem. Jest prawdziwym człowiekiem i na zawsze nim pozostanie. Czy mamy tę świadomość, że on nigdy już nie przestanie być człowiekiem? Zawsze będzie blisko nas i kiedy ujrzymy go twarzą w twarz, czy to kiedy umrzemy, czy kiedy wróci ponownie na tę ziemię, zobaczymy jego ludzkie oblicze. Czy mamy tego świadomość? Czy to nas zachwyca? Czy to nas porusza? Czy to nas inspiruje, aby oddawać Bogu chwałę również w naszych ciałach? Czasami zdarza się, że współczesny ewangelikalizm zapomina o tych rzeczach i popada w takie dwie skrajności. Albo myślimy sobie, że no właśnie, chodzi głównie o zawartość naszych umysłów, żeby tutaj wpakować wiedzę, żeby tutaj wpakować informacje i zapomina się o różnych innych sferach życia. Innym razem myśli się tylko o emocjach, żeby się dobrze poczuć, żeby poczuć, że Bóg jest z nami, że jest miło, że porusza nas przez swoje słowo, czy doświadczenie w czasie śpiewu, czy modlitwie, gdziekolwiek. Nie? I gdzieś te dwie skrajności rozmijają się z tym, że jest coś jeszcze, co jest ważne. W chrześcijańskim życiu chodzi również o to, abyśmy oddawali Bogu chwałę w nowym życiu, w nowym ciele, na nowej ziemi. Jak też opisuje to Księga Objawienia pod koniec. Nasze ciała, kiedy umrzemy i zmartwychwstaniemy, będą podobne do ciała uwielbionego Chrystusa, tego, który zmartwychwstał, tego, który pokonał śmierć. I znów, czy ta wizja jest w ogóle na horyzoncie naszego myślenia? Czy może odpuszczamy sobie to wszystko i skupiamy się tylko tu i teraz, na tym, żeby wstać, iść do pracy, przeżyć jakoś moralnie ten dzień, pomodlić się i zasnąć? Myślmy o tym, co nas czeka. Myślmy o tym, że czeka nas wspaniała przyszłość, kiedy będziemy oglądać Chrystusa twarzą w twarz, kiedy w naszych nowych ciałach, które już nie będą obciążone chorobą, cierpieniem i wszelkimi negatywnymi skutkami grzechu, będziemy czcić Jego święte imię. Jezus zmartwychwstał, więc i my zmartwychwstaniemy, a dopóki się to nie wydarzy, dopóki jeszcze żyjemy tu i teraz, zgodnie z przeczytanym przez Mateusza fragmentem, potraktujmy je jako wezwanie, chwalmy Boga w naszych ciałach. Chwalmy Boga w naszych ciałach.